Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
I już ze mną i z Państwem jest redaktor Andrzej Jarmakowski. Dzień dobry, wieczór.
Witam. Dzień dobry, witam.
A mówiliśmy, Panie Andrzeju, że dzisiaj wyjątkowo zaczniemy nie od Ukrainy, ale od tego, co się dzieje na naszym podwórku.
Tak, co się dzieje na naszym podwórku. Tu jest bardzo ciekawa dyskusja się rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o republikanina z Nowego Jorku, nazywa się George Santos, który nakłamał w sporym CV. Okazało się, że on nie studiował tam, gdzie
mówił, że studiował.
I w ogóle, prawda, nie pracował tam, gdzie mówił, gdzie pracował. Zupełnie robił coś innego. Tam nieprawdziwych, w zasadzie, ja przejrzałem to jego CV, to w zasadzie chyba tam żadna informacja prawdziwa nie jest, poza jego nazwiskiem. Zupełnie stworzył sobie fikcyjne takie CV, kandydował do Kongresu Stanów Zjednoczonych, został wybrany w Nowym Jorku. No i teraz powstało pytanie, no bo jest takie pytanie, czy on powinien być kongresmenem, skoro wiemy już, że nakłamał, wiemy, że przedstawił w kampanii fałszywe dane o sobie, ale on jeszcze nie jest zaprzysiężony jako członek Kongresu, bo dopiero zostanie w przyszłym roku. I tutaj opinie są podzielone. On twierdzi,
że kryminalistą nie jest, nie popełnił przestępstwa.
Nie popełnił przestępstwa z tego względu, że nie ma żadnego prawa, które politykom nakazuje mówić prawdę.
Jak mówiłam, gdyby tak było, to by paru prezydentów wyleciało, o Kongresie i senatorach nie wspominając.
No, w ogóle to dotyczy polityków oczywiście, którzy chyba jednak nie należą bardzo często do osób prawdomównych.
Umówmy się, dokładnie.
Umówmy się. Ale jestem ciekawy, jaki będzie koniec tej sany.
Ja też myślę, Panie Andrzeju, tak naprawdę to oprócz tego, że on powiedział, co powiedział, Amerykanie generalnie mają to, że do resume to wpisują, co im tylko do głowy przyjdzie, więc on zrobił dokładnie to samo, czego nauczyli go przy pisaniu resume. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, tak troszkę wstyd dziennikarzom i outletom newsowym, to co nikt tego nie sprawdził?
No właśnie.
Że to nie gruchnęło przed wyborami?
Dziennikarze zupełnie się tutaj nie popisały.
Teraz powinni się w ogóle się zamknąć tak naprawdę i nawet nie mówić głośno, że teraz, chwała Bogu, odkryli. To gdzie oni byli, jak to wszystko się w sensie działo? Teraz to już jest po ptokach.
No, nikt nie wpadł na pomysł, że facet może być takim nałogowym kłamcą. No, bo...
A ja myślę, że pewnie było dużo różnych ciekawszych, że tak powiem, wyścigów i newsów i nikomu się nie chciało sprawdzić.
To jest tradycyjny republikański okręg, gdzie republikanie od lat mają większość. Tam nie było jakiejś specjalnie może wielkiej kampanii. Wobec tego tak odpuszczono to sobie, prawda? No, okazało się, że bardzo niesłusznie odpuszczono. Bo doszło do nadużycia. Gdyby on miał trochę honoru, to by zrezygnował, ale poszukiwanie honoru o polityków, to jest następna rzecz.
Panie Andrzej, dokładnie, to tak jak ja zawsze uważam, że w polskim parlamencie, zresztą w każdym, jeśli ktoś zostaje wybrany z jakiejś tam partii, a potem w trakcie swojego term tak zwanego mówi, a to ja teraz zmieniam partię, to powinien powiedzieć, wiecie co, sorry winetu, ta partia mi nie pasuje, ja rezygnuję, przechodzę do następnej, wybierzcie mnie w przyszłym roku, dlatego, że chcę reprezentować tych, a nie tamtych. Więc z politykami i z tym, co wypada, a co nie wypada, co jest fair, a co nie jest fair, to ja myślę, że nie mamy co z zapartym tchem tego śledzić, bo się możemy udusić, tak, zanim coś z tego wyjdzie. Ciekawe jest, co będzie. Ja jestem bardzo ciekawa, co się stanie.
Ja też nie wiem, nie chcę przewidywać. Będziemy to... To jest taka...
Ciekawostka.
Oczywiście, bo to jest jeden z wielu kongresmanów, taka ciekawostka. Zobaczymy, jak ona się rozwiąże po nowym roku, już w przyszłym tygodniu. Po nowym roku zaraz kongres się zbiera. No i teraz jak oni będą się witać z nim na przykład, prawda? No, przyznam się szczerze, będzie to dosyć kłopotliwe dla mnie.
Well, a z drugiej strony niech pierwszy kamień rzuci ten, co nigdy w życiu i tak dalej.
No, zobaczymy. Jest pewnie grupa ludzi bardzo przyzwoitych w tym kongresie, też nie przesadzajmy. To nie dotyczy jednak wszystkich, zwłaszcza w amerykańskim kongresie, myślę, że tam jest
zwłaszcza
bardzo
w takich,
wielu przyzwoitych.
Tak,
ludzi.
Zwłaszcza w takich dystryktach, które nie mają, w sensie na pewno, zgadzam się z panem, na pewno gdzieś tam są ludzie, którzy do polityki poszli z dobrych, honorowych powodów, tak, bo chcą w swojej społeczności coś zrobić i zmienić ich życie na lepsze, ale ta większość, którą widać, ej.
Aj, tak, tutaj się zgodzimy.
O, no. Dokładnie. I a propos większości, którą widać i tego, co w Polsce jest fair, a co nie jest fair, to jak już rozmawiamy, to dzisiaj się wszyscy plują, że Supreme Court powiedział, że Title 42, to zarządzenie z czasów prezydenta Trumpa będzie dalej obowiązywał, ale nikt się nie pluje nad tym, że nasi politycy, kongres cały, w ciągu sekundy zatwierdził 1.7, tak, 1,7 tryliona dolarów budżet, a do dzisiaj nie są w stanie rozwiązać sytuacji imigracyjnej.
No, tutaj rzeczywiście jest, proszę panią, w kongresie pad. Rzeczywiście nie da się stworzyć większości.
Ani chyba, że chodzi o ich własne, przepraszam, tyłki i pensje i wtedy jakoś idzie.
Nie, chyba chodzi też i o ideologię niestety, bo wie pani co, problem jest, próbował pani, jak pani sobie przypomina, kiedy jeszcze żył senator McCain, jemu się udało w pewnym momencie zgromadzić większość dla projektu reformy prawa imigracyjnego. Mhm. I wyglądało, że to przejdzie przez kongres, ale niestety padło. To zostało zaatakowane z dwóch skrzydeł. Zostało zaatakowane ze strony lewej i ze strony prawej. Że tak powiem, ekstremum ze strony lewej to zaatakowało ten taki kompromis, który McCain wypracował z senatorem Kennedym, notabene demokratą. Prawda? Czyli tak. To był republikanin z demokratą. Oni tutaj jakoś osiągnęli porozumienie. No to byli obydwaj wielcy politycy, jednak doświadczeni, którzy potrafili do porozumienia dochodzić. I teraz ekstremum z lewej i ekstremum z prawej ich zaatakowało i po prostu utrąciło to.
Dokładnie.
I tak to było i od tej pory się nie udało stworzyć w kongresie większości. Mamy takie te dwa ekstrema. To jest taka nauczka dla mnie. Chyba też bym proponował, żeby słuchaczy to sobie tak, nawet jak kogoś to bardzo interesuje, prześledził to sobie kiedyś do tyłu, jak to było, bo oni bardzo ciężko pracowali nad tym porozumieniem. Ono upadło, niestety nie przeszło. No i dzisiaj mamy tego konsekwencje.
Dokładnie, mamy to, co mamy.
I mamy to, co mamy. I w tej chwili to, co jest najgorsze, to nie, jest to, co się będzie działo. No to prawo będzie dalej obowiązywać, do jakiegoś katastrofy nie dojdzie wobec tego. Ale teraz pytanie jest, jak ten cały kryzys imigracyjny rozwiązać. Bo jak pani zwróci uwagę, to tak na dobrą sprawę nikt pomysłu nie ma. No bo znowu jest sytuacja identyczna jak za McCaina. Mamy jedno ekstremum z lewej, ekstremum z prawej, które uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia w kwestii reformy prawa imigracyjnego. A to jest w ogóle pytanie podstawowe. Pytanie na to, jak powinna wyglądać nasza polityka wobec Ameryki Środkowej. No bo co zrobić z tym Hondurasem, Gwatemalą, San Salvadorem, gdzie skąd ta fala, mamy też być może przyszłości konieczność interwencji militarnej w Wenezueli na przykład, sobie to można wyobrazić taką sytuację, prawda? To jest ważny producent ropy naftowej i nie pozwolimy, żeby tam się jakieś cuda działy. Amerykanie mogą sobie przypomnieć doktrynę Monroe z 1823 roku, która uznawała jednak Amerykę Południową i Środkową za strefę wpływów amerykańskich i nie będą chętnie widzieli tam ani Chińczyków, ani Rosjan, prawda? Także powiedzmy to sobie tutaj zupełnie otwarcie i zupełnie jasno. Także czy my powinniśmy tam interweniować? Na przykład w Hondurasie, to pewnie mało kto o tym wie, Amerykanie na początku XX wieku interweniowali militarnie 7-krotnie. Nic te interwencje nie przyniosły, to z reguły armia amerykańska udawała się na prośbę amerykańskich plantatorów bananów w Hondurasie, kiedy tam wybuchały strajki jakieś czy protesty, armia amerykańska jechała i te strajki uśmierzano. Dwukrotnie w 1905 roku Amerykanie interweniowali militarnie w Hondurasie z powodów długów Hondurasu, gdzie oni po prostu Amerykanom nie spłacili długów. Nic te interwencje nie przyniosły, tylko wzbudziły do Ameryki ogromną niechęć w tym regionie.
Panie redaktorze, ale to nie jest trochę tak, bo patrząc na to, ile to kosztuje, czy ktoś nie mógłby na przykład popatrzeć, czy nie warto byłoby zainwestować, nie wiem, w jakąś infrastrukturę, w jakieś szkoły, w jakieś coś, żeby ci ludzie mogli spokojnie w domu u siebie siedzieć?
Dobre pytanie.
I to może byłoby tańsze?
Myślę, żeby to było o wiele tańsze niż na przykład
utrzymywanie Izraela, zdecydowanie.
Próby dogadywania się z jakimiś miejscowymi kaczykami. Mhm. Bo niech pani zwróci uwagę, że jak popatrzymy na całą Amerykę Łacińską, to jest to kontynent stracony. Ja pamiętam w latach 70. miałem okazję nawet jego wykładu słuchać na Uniwersytecie Gdańskim. Taki szwedzki ekonomista Gunnar Myrdal, on był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. On przewidywał, że XXI wiek będzie wiekiem Ameryki Łacińskiej.
Tak, był taki moment.
Był taki moment. I jak pani zobaczy, nie okazało się tak. Tak nie wyszło, gdyż te wszystkie kraje rządzone są albo przez jakieś chore dyktatury, albo przez nawiedzonych populistów.
Dokładnie, kacyków, którzy są sprzedajni i zawsze coś sobie wymyślą.
I jest to straszne. No, tak wspaniały kraj Argentyna, no tak, byliśmy blisko Argentyny w czasie Mistrzostw Świata, prawda? No, ale pamiętajmy, w Argentynie inflacja jest 80% w skali roku w tej chwili. Tak. Ten kraj ekonomicznie upada w tej chwili. Fajnie, oni sobie mogli wiwatować z powodu Mistrzostwa Świata, mogli się bawić, cieszyć, zapomnieć o swoich kłopotach, ale ten kraj przeżywa gigantyczne kłopoty w tej chwili. Ten kraj po prostu bankrutuje w tej chwili.
I jakby tak się przyjrzeć tym, tak jak pan mówi, krajom w Ameryce Centralnej czy Południowej, to tam za bardzo nie ma jakichś specjalnie krajów z dobrymi wieściami, że tak powiem.
No, dobre wieści, no Kostaryka jest takim wyjątkiem.
Okej,
okay,
dobrze,
prawda?
Kostaryka jest wyjątkiem.
Ale właśnie, to jest tylko wyjątek. Tylko.
I też ciekawe, czy nie dlatego, że tylu Amerykanów, czy Europejczyków, czy Kanadyjczyków przeprowadza się tam i postanawia tam iść na emeryturę i ładują pieniądze w ten kraj.
Na pewno tak. Na pewno jest to bardzo ważny czynnik. Bez tych pieniędzy ten kraj nie egzystowałby tak dobrze, jak egzystuje w tej chwili, prawda? To jest na pewno. No ale już te kraje jak Gwatemala, San Salvador, to są kraje ogromnych kłopotów.
Tak. Tak, tak. A panie redaktorze, to z amerykańskich rzeczy jeszcze co? Ten wyrok 16-letni.
No właśnie, tutaj mamy, no, to jest w ogóle sprawa bardzo ciekawa. Pamiętają państwo zapewnie, w zeszłym roku próbowano, była taka informacja, tutaj FBI wkroczyła bardzo silnie, uniemożliwiono zamach na gubernator stanu Michigan. Mhm. Te osoby zostały aresztowane, odbył się proces, główny winowajca skazany został na 16 lat więzienia.
Tak.
Problem z wyrokami federalnymi jest taki, że nie zwalniają po 5, trzeba odsiedzić 2/3 minimum. Mm-hmm. Także on sobie posiedzi długie lata, ten ktoś. To była trochę operetkowa próba porwania. W ogóle to byli członkowie jakiejś prawicowej
paramilitarnej
takiej grupy, która nawet jakieś oni planowali, nawet jak ją porwą, to chcieli wysadzać mosty za sobą, żeby zmylić, żeby ich...
banda oszołomów.
No, dokładnie. Kompletna banda oszołomów. No i niestety zmarnowali sobie życie.
No.
Umówmy się.
Tak.
No bo niestety będą siedzieć długie lata w więzieniu. Więzienia federalne nie należą do najprzyjemniejszych. Wobec tego trudno dokonali takiego wyboru. Ja uważam, że słusznie ich skazano, no bo porywanie ludzi z powodów politycznych nie jest rzeczą, którą będziemy akceptować.
Dokładnie. Jeszcze nie jesteśmy bananową republiką, ani krajem w Ameryce Środkowej z silnymi mafijnymi konekcjami, gdzie w ten sposób załatwia się różne rzeczy, albo gdzie porwania, jak przez chwilę w Kolumbii, były po prostu przemysłem narodowym, tak?
Tak. No, czy w Meksyku na przykład.
Czy w Meksyku. Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja zagram reklamy, zrobimy przerwę i wrócimy z Europą, bo czy chcemy, czy nie chcemy, Ukraina nas nie minie.
Oczywiście.
Dopiero co wczoraj mówiliśmy, że wygląda, że może będzie jakiś koniec, a tu dzisiaj znowu to samo.
Nie, końca nie będzie tak szybko. To znaczy końca wojny niestety, końca nie będzie. Przed Ukrainą jeszcze wiele krwi i potu. Rosjanie prawdopodobnie szykują się do jakiejś kolejnej ofensywy, ale jak mówił minister spraw obrony z Finlandii, on się nie spodziewał, żeby Rosjanie ruszyli z północnego kierunku na Kijów. On się spodziewa raczej rosyjskiego ataku na Żytomierz. Mhm. I raczej z kierunku środkowej Ukrainy Rosjanie by próbowali jakąś nową ofensywę robić. No, ale to oni będą mieli wielkie problemy z zaopatrzeniem i tak dalej, ale to jak oni sobie rozwiążą, to już nie nasz problem. Zobaczymy, czy to się sprawdzi.
No, Miedwiediew jakieś idiotyzmy wypisywał dzisiaj.
Miedwiediew wypisywał idiotyzmy, podobnie jak idiotyzmy wygadywał Sergiej Ławrow.
No
on prosił, żeby po dobroci Ukraina zgodziła się oddać tę republikę doniecką, ługańską Rosji. Prawda? Bo inaczej to armia rosyjska sobie je weźmie sama. No i to wtedy będzie dla niej gorsze.
Ale
Ławrow z kolei przewiduje w ogóle oczywiście rozpad Zachodu, przewiduje także rozbiór Polski. No dobra, nie chcę przewidywać,
dokładnie. To teraz taki jest okres w roku, że wszyscy jakieś przepowiednie mają na 2023, więc jak się lepiej czuję, że takie rzeczy przepowiada, to good for him.
Także tutaj bym się zupełnie tym nie przejmował. Nie ma żadnych w tej chwili przesłanek, aby obawiać się, że ma dojść do jakiegoś czwartego rozbioru Polski. Mm-hmm. Oni to oczywiście troszeczkę narozrabiał szef wywiadu Ukrainy, który miał, ktoś mu sfotografował mapę w jego gabinecie. On miał Rosję podzieloną, Federację Rosyjską na trzy republiki. Taką środkową Rosję, gdzie między innymi obwód kaliningradzki przydzielono Niemcom. Sobie, prawda? No, a co? Nie wolno?
Wolno im wszystkim. Mogą sobie rysować i kreślić tam, co tam chcą. Ale
tak,
podobno
nic z tego nie wyszło, prawda?
Ale podobno cały czas się mówi o tym, tylko teraz znowu ja nie wiem, czy z tymi takimi jakimiś mackami, które wysuwa Żeleński, bo coś w Indiach z kimś tam rozmawia, że może coś oni pomogą, może coś oni tutaj się włączą. Ale panie Andrzej, czy to nie jest tak trochę jak z tymi traktatami mińskimi, że oni podpisali je po to, żeby mieć chwilę spokoju, żeby się dozbroić?
Z jednej strony to może tak być, ale tutaj oczywiście z Indiami nie chodzi o żaden pokój jakiś tymczasowy, prawda? Raczej ja myślę, że polityka Żołańskiego zmierza do tego, żeby te kraje, które uchodziły za neutralne wobec tego konfliktu, jakim były Indie, żeby odciągać je od Rosji. W jak najbardziej wydajny sposób. I tutaj trzeba powiedzieć, że Żołański sukcesów trochę ma. I polityka Indii w ostatnim okresie uległa zmianie jednak. Ona przestała być taką polityką prorosyjską. Oni przestali, no przede wszystkim, co jest najistotniejsze, przestali wysyłać te strategiczne surowce do Rosji, takie jak ja myślę, molibden, wie pani, wolfram, takie metale, których się nie używa wiele, ale są bardzo ważne w zbrojeniowej produkcji. Mhm. No, Rosja bez tego importu nie jest w stanie sobie poradzić sama, bo też ich złoża są częściowo wyczerpane, muszą szukać nowych gdzieś tam, ale to wszystko zajmuje czasu. Prawda? To wszystko zajmuje czasu. Także sankcje tutaj okazują się skuteczne. Rosjanie produkują znacznie mniej rakiet. Oni dlatego tak chcą, koniecznie ten Iran jest dla nich tak ważny, żeby dostawać coś z Iranu, bo oni są w stanie produkować takich tych precyzyjnych rakiet, powiedzmy, naprowadzonych przez GPS raptem 60 miesięcznie, jak się okazuje.
Okazuje, tak.
No, to jest liczba, która oczywiście na froncie sytuacji nie zmieni w żaden sposób. Także Rosjanie tutaj kłopoty będą mieli, a oni wykorzystują przez cały czas z magazynów starszą broń, którą mieli z magazynu na wypadek wojny. Z tym, że te ataki, oni dzisiaj zbombardowali, no oczywiście Bachmut jest tym miejscem, gdzie cały czas toczą się tam niezwykle walki, zacięte walki. Rosja ma nowego dowódcę swoich wojsk, który nie odniósł żadnego sukcesu, bo Bachmut strategicznie, umówmy się, znaczenia wielkiego nie ma.
Nie ma.
I jakby tam Rosjanie je zdobyli, czy Ukraińcy je stracili, to tam się wiele nie zmieni oczywiście. No ale dla tego dowódcy i dla Rosjan to mogliby pokazać, że mamy sukces, prawda? No póki co tego sukcesu nie ma, a raczej wręcz przeciwnie, ich tam odpierają raczej.
Ale podobno w jakimś przemówieniu po raz pierwszy w życiu Putin powiedział głośno, że to jest wojna.
Tak, tak. Po raz pierwszy
przyznał.
Przyznał, że to jest wojna. Nie jest to jakieś odkrycie rewelacyjne.
Tak. Ale kto wie, ja naprawdę mam nadzieję, że oni się jakoś gdzieś tam dogadają, no bo dzisiaj przecież wszystkie agencje podawały to, że oni już wezwania do wojska to wysyłają do tych, co nie żyją, do tych, co mają nie wiadomo ile lat i tak, dokładnie.
Widać,
no taki rosyjski bałagan, tak?
No, wie pani, ja też jak wyjechałem w stan wojenny, w świat, do Stanów Zjednoczonych, przyjechałem z ambasady amerykańskiej do kryminału, wyjechałem z kryminału do Stanów Zjednoczonych, do mnie do domu przyszło wezwanie na ćwiczenia wojskowe.
Pomimo tego, że wiedzieli, co robią, tak? Dokładnie.
Także
więc to taki właśnie, taki socjalistyczny, dokładnie tak, dokładnie tak.
Śmiałem się z tego, no ale taki wypadek miał też miejsce. Także nic nowego pod słońcem się tutaj nie dzieje absolutnie. Oczywiście dostały też osoby, które nie żyją już. Też te wezwania do wojska. Także no, śmiechu warte to wszystko, ale oczywiście oni będą starali się powoływać nowych żołnierzy. Pewnie oczywiście możliwości mobilizacyjne mają. Kilkaset tysięcy kolejnych po nowym roku zostanie zmobilizowanych, rzuconych na front. Pod Bachmutem czytałem takie opowieści, że Rosjanie po prostu chodzą po zwłokach swoich żołnierzy tam. Tam nic się stylu jest. A dzisiaj zbombardowali na przykład szpital położniczy w Chersonie.
Tak, w Chersonie. Prawda?
Bo Cherson tam po drugiej stronie linii rzeki Dniepr, tam Rosjanie mają swoją artylerię i oni Cherson systematycznie stamtąd ostrzeliwują.
Ale podobno nie popuszczają i lista ludzi, którzy są jak gdyby zakazani czy poszukiwani przez Rosję, w tym korespondentów, dziennikarzy, sportowców i tak dalej, to wszystko rośnie. Nie mówiąc o tym, mówiliśmy wczoraj o tym kolejnym oligarsze, nie wiem jak się odmienia, który wyjrzał przez okno w złą stronę
I wypadł,
dokładnie.
No, osobiście ja nie wierzę w to, że on wypadł. No. On krytykował agresję rosyjską, był osobą bardzo krytyczną wobec Putina, po czym następnie ogłosił oświadczenie, w którym wyparł się poglądu. Stwierdził, że nie miał racji, że to był wszystko błąd. No a mimo wszystko przez okno
wyleciał, dokładnie. Ale podobne rzeczy dzieją się na Białorusi, tak?
Tak, podobne rzeczy dzieją się na Białorusi. Tutaj możemy troszeczkę element sportowy. To jest dwukrotna medalistka białoruska w pływaniu, Aleksandra Hierasimienowicza. Ona została skazana na Białorusi na 15 lat kolonii karnej za krytykę Łukaszenki. Tak. Na szczęście jest to wyrok zaoczny. Ona była na Ukrainie, obecnie mieszka w Polsce. Także na razie jest to tylko wyrok zaoczny. Skonfiskowano jej 46 tysięcy dolarów, które miała na kontach na Białorusi. Nie wiem, dlaczego tam trzymała pieniądze. Może, no,
Mimo, że ma rodzinę i potrzebowała, żeby mieli z czego żyć. To też możliwe.
To też jest możliwe. Możliwe.
Tak. No ale to, no, to, no, to dokładnie to, to, to ale, tak jak pan mówił, że to nie, końca nie widać.
Do końca nie widać. Tutaj oni, myślę, z te zaocznych wyraków w Rosji padło też. Podobno, słyszałem, szykują się też jakieś procesy, to jest na razie niepotwierdzone jeszcze, że szykują oni jakieś zaoczne procesy rosyjskich sportowców, którzy skrytykowali Putina, prawda?
Oj.
No bo powiedzmy sobie szczerze, za to grozi 15 lat. Więzienia tak. I kropka. No. Także zgodnie z rosyjskim bezprawiem, bo trudno to nazywać się prawem, absolutnie można ich skazywać na
Ale dokładnie śmierci. Tak, my słyszeliśmy to nawet od, jest taka polska parafia na Syberii, w Wierszynie i ksiądz tamtejszy mówił, że nawet wpadają do kościoła, żeby sprawdzić, czy przypadkiem czegoś nie mówią i że mu, i właśnie on mówił, że ludzie naprawdę się boją, bo wiedzą, że to jest decyzja pana jakiegoś tam Iwana, który powie, a ciebie na 15 lat i nie ma odwołania.
Tak, bo to jest tak troszeczkę, bo to oni na te 15 lat w zasadzie tam nie potrzeba sądu, to jest decyzja
tak,
administracyjna.
Tak, tak.
No, trochę tak też my to znamy z Polski, no po pierwsze z czasów stalinowskich, ale także w Polsce międzywojennej było tak, przypomnę, że można było skazać kogoś na pobyt w Berezie Kartuskiej decyzją wojewody. Tutaj nie urządzano procesów, tylko swoją drogą takiemu wojewodzie warszawskiemu to ja się nie dziwiłem, wie pani wcale, bo on rzeczywiście wysłał ONR-owców do Berezy Kartuskiej w 1932 roku po zabójstwie ministra Pierackiego. Oni nie mieli nic wspólnego z tym zabójstwem oczywiście, żeby była jasność, ale to mniejsze. Tylko co on, ten biedny wojewoda, oni ci ONR-owcy ciągle wyskakiwali rano na ulicę, mieli pałki i tłuki szyby w sklepach żydowskich.
No, coś musiał zrobić.
W końcu się wściekł i zamknął do Berezy Kartuskiej. No.
Czyli tak jak mówimy, decyzja administracyjna i ja myślę, że może w tym jest taki, taka rzecz, o której nie pamiętam, to jest coś, czego nie rozumieją społeczeństwa demokratyczne, tak?
Tak.
Oni nie rozumieją na Zachodzie, jak to się dzieje, że ci ludzie, przecież tylu jest ludzi, nie może tylko Zachód myśleć, że ta wojna nie ma sensu, że powinno być inaczej, że to nie jest fair i tak dalej, że przecież tam tyle ludzi mieszka, czemu ci ludzie nie będzie jakiś znowu arabskiej wiosny, czy teraz rosyjskiej wiosny, czy czegoś tam. Czemu ci ludzie nie tego reżimu nie zrzucą? Ale właśnie ja myślę, że to jest to, że Zachód nie rozumie, przeciętny człowiek nie rozumie kompletnie, bo zakładam, że politycy wiedzą, ale że przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy, chyba że żył w takiej rzeczywistości, tak jak my mieliśmy, no nie aż tak jak w Rosji, ale jednak w Polsce mieliśmy taki zajaw tego, czy taki smaczek tego, jak to bywa, że po prostu ludzie są nauczeni, że mają siedzieć cicho, bo jak nie, to 15 lat.
No, na szczęście w Polsce tak nie było jednak. No, w czasach stalinowskich to może, powiedzmy, ale później po 56 roku już tak strasznie nie było, prawda? Oczywiście były procesy polityczne, ludzie się dzieli w sprawach politycznych. Tych procesów wcale nie było tak mało, jakby popatrzeć na historię. No ale też takiego terroru znowu, jakim był w Rosji, czy powiedzmy w Rumunii, w NRD, czy nawet w Czechach, w Polsce nie było. Jednak myśmy byli zawsze tym najweselszym barakiem w obozie. Rozmawiałem kiedyś dawno temu, to po moim przyjeździe do USA dziennikarzem New York Times, on był w Warszawie i mówi, że był na dworcu centralnym w Warszawie, to środek stanu wojennego, był 84 rok. I on idzie, pyta się ludzi o to, co oni sądzą, no to w Wszyscy oczywiście natychmiast chwalą Reagana, stwierdzają, że polski rząd jest bez sensu, nikt się niczego nie bał.
Tak, dokładnie tak.
To ale to jest... W Rosji to jednak by się nie wydarzyło.
Nie, ale to jest nasze, ja też myślę, że to jest nasze polskie historyczne, że tak. Ja mam prawo powiedzieć, co myślę i nikt mi tu nie będzie mówił, co ja mogę, a czego nie mogę. Liberum veto w najczystszej postaci. My po prostu zawsze wiedzieliśmy, że mamy prawo mówić to, co myślimy, a reszta to furda. To zakończmy może jeszcze, mamy troszkę czasu. No ja już żyję Australią.
Tak, no już pani żyje Australią, pewnie jeżeli chodzi o tenis. Iga Świątek przyleciała do Australii, ona jest w Brisbane w tej chwili. Wylądowała, lecieli przez Melbourne, przesiadka w Melbourne, z Dubaju przyleciała. Zwracam uwagę, że dziewczyna nie miała świąt Bożego Narodzenia z powodu kalendarza, tak jak wszyscy inni tenisiści, bo wszystkie tenisistki praktycznie już i tenisiści są w Australii. Nowak Djokovic też jest w Australii już.
Tak. O, wpuścili go tym razem.
Wpuścili go, tak. Póki co, bo zawsze go mogą wyrzucić jeszcze, nie? Ale nic się na razie to nie zapowiada. Iga została powitana na lotnisku kwiatami. Wszyscy bardzo się cieszyli, że przyjechała. Ona będzie grała już 29 grudnia przed Sylwestrem. Gramy mecz z Kazachstanem.
W tym United Cup, tak.
I będzie grała tam z Julą Putintsevą, reprezentantą Kazachstanu, a Hubert Hurkacz zmierzy się z Bublikiem. To dla Hubert Hurkacz jest wyżej w rankingu, ale przestrzegam, to wcale nie musi być dla Huberta łatwy mecz.
Tak.
Także Bublik grał bardzo udany w ubiegłym roku sezon, bardzo awansował w rankingu, grał bardzo dobry tenis, widziałem kilka jego meczy, także to wcale nie musi być łatwy mecz. Z Julą Putintsevą jak będzie, później wycofała się numer jeden Kazachstanu, Rybakina, która w United Cup grać nie będzie i moim zdaniem jest to rozsądna decyzja. A drugi mecz Polska zagra ze Szwajcarią. No oczywiście Iga zagra prawdopodobnie z Belindą Bencic. To będzie bardzo ciekawy mecz. Też to będzie bardzo ciekawy sprawdzian dla Igi. To są jej najbliższe mecze. Później oczywiście tenisiści zagrają. Oni się rozjadą. Niektórzy będą grali Hobart. Ci, którzy nie grają w United Cup, będą grali w Nowej Zelandii, w Auckland, w turnieju. Mhm. Później są dwa turnieje w Adelaide.
Tak, Adelaide to rozbiegowe.
1, Adelaide 2. I następnie 15 zaczyna się Australian Open.
A czy myśli pan, że to, że Agnieszka Radwańska jest
kapitanem,
czy trenerem, czy naszego zespołu w United Cup, to lepiej dla nas, czy niekoniecznie?
Nie, no ja myślę, że
czy to tylko tak PR-owo?
Nie, PR-owo to na pewno lepiej, bo ona jest osobą znaną.
I wszyscy ją lubią.
I wszyscy ją lubią. Ona nigdy nie miała żadnych wrogów. To jest sprawa podstawowa. Ponadto chyba, ja myślę, ona jest tam z mężem oczywiście, prawda? Oni są wspólnie kapitanami polskiej drużyny, Dawid Celt i ona. Będą wspólnie prowadzić polską drużynę. Ja powiem jedno, no Agnieszka Radwańska jest osobą z ogromnym tenisowym doświadczeniem. Z niejednego pieca chleb jadła i jeżeli chodzi o podpowiedzenie taktyki, gdyby były jakieś kłopoty czy coś, to ja myślę, że ona jest doskonała, że ona świetnie sobie da
zawsze sobie, ona sobie zawsze radziła, ona nigdy nie była duża, mocna i tak dalej, ale była rewelacyjna w tym, żeby wykorzystać każdą tak. piłkę i znaleźć sobie sposób na to, żeby zagrać i poradzić sobie w świecie Sister Williams na przykład.
Ona tylko miała 1,74 m.
Tak. I drobniutka, prawda? Taki
i
przecinek.
Drobniutka. Tak, ona nie jadła zbyt dużo. Ojciec się skarżył na to, że ona powinna trochę przytyć, ale ona niespecjalnie chciała tyć. Prawda? No, różne rzeczy tam się działa na tej linii, prawda? Ale ona przede wszystkim miała ogromną gamę uderzeń. Mają tak. Do tej pory, bo jak w zeszłym roku na Wimbledonie grała, to te dziewczyny były zaskoczone jej formą, no bo grała fantastycznie grała, prawda?
No i czy to już jest historia, czy jeszcze nie, że nie. Venus Williams zagra jeszcze raz w tym, w Grand Slam?
Zobaczymy. Ja myślę, że to jest historia, że to być może będzie jej pożegnalny turniej. Mhm. Nie sądzę, żeby ona zbyt daleko doszła. Może odpaść w pierwszej rundzie. Oczywiście wszystko zależeć będzie od losowania. Losowanie za 2 tygodnie niemalże, także to jeszcze jest mnóstwo czasu przed nami. Bardzo wiele się wydarzy do tego czasu. No, będą też, dowiemy się być może za 2 miesiące nieco gramy. Ponad. Gramy dwa mecze, no główne mecze z głównymi rywalami w grupie, czyli z Albanią i Czechami.
Ja rozumiem, że mamy super grupę i udało nam się jak nie wiem co, ale still.
Grupę śmiechu, jak nazywają ją.
Tak, powinniśmy mieć trenera.
Powinni mieć trenera, a umówmy się, z tymi Czechami wcale nie musi być łatwo. Jeżeli chodzi o czeskie kluby, to one osiągały znacznie większe sukcesy niż
polskie kluby. Zdecydowanie.
To jest w ogóle nieporównywalne. To w ogóle to są dwa różne światy. Czechy, które mają 12 milionów mieszkańców, praktycznie klubów mają lepszych od Polski znacznie, znacznie więcej. Także jak oni to robią, to jest już ich tajemnica. Ja bym chciał, żeby ci wszyscy działacze, którzy opowiadają Androne o polskiej myśli szkoleniowej i tak dalej, zrobili tak, żeby chociaż jeden albo dwa polskie kluby prezentowały średni poziom europejski.
Byłoby miło. Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia do jutra.
Do usłyszenia jutro.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych 312 889 8888.